Wydawnictwo Bellona i Agora prezentują serię Mistrzowie Słowa. Do wysłuchania książki Marka Chłaski, Piękni Dwudziestoletni, w wykonaniu Borysa Szyca, zaprasza Gazeta Wyborcza.
Sznurowadełka, paseczki, krawacik. W roku 1958, w lutym, wysiadłem na lotnisku Orly z samolotu, który wystartował z Warszawy. Miałem przy sobie $8, miałem 24 lata. Byłem autorem wydanego tomu opowiadań oraz dwóch książek, których wydać mi nie chciano. Byłem także laureatem Nagrody Wydawców, którą otrzymałem na kilka tygodni przed wyjazdem z Warszawy. I jeszcze jedno. Zostałem uznany za człowieka skończonego i stwierdzone zostało ponad wszelką wątpliwość, że niczego już nigdy nie napiszę. Jak powiedziałem, miałem 24 lata. Ci, którzy pogrzebali mnie szybko z wprawą zawodowych grabarzy, byli ludźmi starszymi ode mnie o lat 30 lub więcej. Adolf Rudnicki napisał kiedyś, że najmodniejszym kierunkiem w literaturze polskiej jest miażdżenie i niszczenie. Ten sam Adolf Rudnicki, kiedy wydrukowałem swoje pierwsze opowiadanie, zapytał mnie: czy pańscy koledzy mówią już, że pan się skończył? Dlaczego? Zapytałem. Bo ja, powiedział Rudnicki, kiedy napisałem Szczury, moją pierwszą książkę, spotkałem Karola Iżykowskiego i Iżykowski spytał: czy pańscy koledzy mówią już, że pan się skończył? Wysiadając z samolotu na lotnisku w Orly, myślałem, że najpóźniej za rok będę z powrotem w Warszawie. Dzisiaj wiem, że nie wrócę do Polski już nigdy. Pisząc to jednak wiem także, że chciałbym się omylić. Przez wiele lat nie mówiłem po polsku. Żona moja jest Niemką. Wszyscy moi przyjaciele są Amerykanami lub Szwajcarami. I z przerażeniem zauważyłem, że począłem myśleć w obcym języku i tłumaczyć to sobie na polski. Wiem, że to oznacza mój koniec. Moi grabarze z Warszawy nie pomylili się. W tym zawodzie człowiek myli się najrzadziej. Nie mówiłem nigdy nikomu o motywach, które skłoniły mnie do pozostania na Zachodzie. Kiedy pytali mnie dziennikarze, odpowiadałem im najgłupiej, jak tylko umiałem. Wreszcie odczepili się ode mnie. Nie umiałem odpowiedzieć, dlaczego opuściłem mój kraj, ponieważ nie opuściłem go nigdy. Spróbuję jednak napisać o tym, dlaczego mieszkam w innym kraju, a właściwie w innych krajach. Mieszkałem już w Anglii, Hiszpanii, w Niemczech, w Szwajcarii, Francji, Austrii, Danii, Izraelu i jeszcze paru innych. Zacząłem pisać, mając lat 18. Winna jest moja matka, która dawała mi książki do czytania. Także stało się to moim drugim nałogiem. Szkoły nie ukończyłem. Częściowo na skutek komplikacji rodzinnych, częściowo na skutek idiotyzmu stwierdzonego przez nauczycieli. Nie jestem pewien do dzisiaj, czy między fizyką, algebrą i matematyką i chemią zachodzi jakakolwiek różnica i nigdy się tego nie dowiem. Nie wiem, czy 49 da się w ogóle podzielić przez jakąś cyfrę. Jeśli to się w ogóle jakimś cudem uda, to na pewno nie mnie. Przez szkołę powszechną przepychałem się tylko dlatego, że nauczycielem matematyki był ten sam nauczyciel, który uczył języka polskiego. Kiedy w czasie wojny chodziłem do szkół sióstr zakonnych w Warszawie na Tamce, panował tam zwyczaj, że najgorszemu uczniowi przyczepiano olbrzymie ośle uszy z papieru. Nosiłem je przez cały czas. Po wojnie, jak wybuchła nowa Polska, sytuacja moja polepszyła się nieco. Nie potrzebowałem nosić oślich uszu, po prostu stałem sobie w kącie, odwrócony twarzą do ściany. W tych warunkach ciężko nauczyć się czegokolwiek, ale do 8 klasy dawałem sobie jakoś radę, jadąc na wypracowaniach z polskiego. Potem zaczęła się katorga. Ze szkoły ogólnokształcącej wyrzucono mnie za głupotę. Była to szkoła numer 2 imienia Lagauradii, potem Marii Konopnickiej. Na wniosek kuratora posłano mnie do poradni, nie jestem pewien, czy dobrze zacytuję nazwę, psychotechnicznej, czy coś takiego. Kazano mi układać jakieś klocki, kazano mi do jakichś idiotycznych tekstów wpisywać brakujące słowa. Zadawano mi szokujące pytania dotyczące moich rodziców i krewnych. Wreszcie kazano mi się rozebrać do naga i uznano za niezdolnego do nauki w szkole typu humanistycznego. Posłano mnie do szkoły handlowej we Wrocławiu, czy też do spółdzielni handlowej, wychodząc widocznie z założenia, że idioci niezbędni są w handlu. Być może chodziło tu o dobro kupujących, nie wiem. Kariera moja skończyła się po paru lekcjach matematyki. W tym czasie utworzono w Warszawie szkołę techniczno-teatralną. Pojechaliśmy tam z moim bratem Józefem. Przez 3 miesiące mój brat odrabiał za mnie zadania z matematyki, chemii i algebry, jednak na skutek tak zwanej waśni rodowej przestał. Wyrzucono mnie znowu. Była to dobra szkoła. Mieściło się w gmachu Imka w Warszawie i mieliśmy basen. Dyrektorem szkoły był, o ile pamiętam, Żmigrodzki, imponujący brodacz, który mógłby grać kapitana statku z opowiadania Konrada U kresu sił. Tam też poznałem Basię Świdzińską, ślicznego, rubensowskiego aniołka i zapałałem ku niej uczuciem. Bez wzajemności. Wróciłem do Wrocławia, gdzie zacząłem pracować i chodzić jednocześnie do wieczorowej szkoły rzemieślniczej. Już nie pamiętam, dlaczego mnie wyrzucono. Wtedy zacząłem grać w klubie sportowym jako środkowy napastnik. Nie byłem utalentowanym graczem, ale na boisku odznaczałem się zwierzęcym okrucieństwem. Jak w tym opowiadaniu Ciapka. Przed każdym meczem sekretarz klubu wzywał mnie, mówiąc: Chłasko, jeśli nie skosisz przynajmniej 2, zostaniecie usunięci z klubu dyscyplinarnie. W tymże klubie sportowym nauczyłem się również grać w pokera. Tamże poznałem tatka Mazura, który był bratankiem jednego z pisarzy, nie ulegającego w sposób przesadny wdziękom kobiecym. Tadek sam próbował pisać. Przychodziłem do niego i w ten sposób poznałem jego wuja. Był to pierwszy człowiek piszący, którego poznałem osobiście. Tam też poznałem Kapę, innego kolegę, który był potem naszym lewym napastnikiem i który umiał kopać przeciwnika najpierw w piszczel, a padającego już w twarz. Kapę to strzał prawą lub lewą stroną buta, oczywiście zewnętrzną. Kapę potrafił tak kopnąć przeciwnika, że sędzia nie mógł tego zauważyć. Był przy tym bardzo grzeczny. Zawsze podnosił skopanego i kłaniał się sędziemu. Widziałem potem podobnego gościa. Był to bokser wagi lekkiej, Debisz z Łodzi. Dżentelmen ringu. Potrafił w mgnieniu oka uderzyć jednocześnie poniżej pasa i doprawić łokciem w łuk brwiowy. Po czym ze skruszoną miną kłaniał się sędziemu. Wygrywał 90% walk przez techniczne KO. Tadek, Kapę i ja chodziliśmy co niedziela do hali stulecia we Wrocławiu, gdzie odbywały się mecze bokserskie. Nie dysponując jednak funduszami, chodziliśmy przez dach, co nie wykluczało utraty życia. Gospodarzem hali był wtedy sędzia Mikuła, atletyczny grubas, który wyrzucał nas kopniakiem. Potem jednak polubił nas wszystkich za fanatyzm i wpuszczał nas bez biletów. Naszym ideałem był wówczas Ryszard Waluga, chyba z IKS Wrocław. Był to dobry fighter o silnym ciosie i świetnej technice. Potem jednak kochaliśmy wszyscy Kaspereczka Laleczkę, naszego pierwszego powojennego mistrza Europy. Chodząc na mecze poznałem z daleka 2 innych pisarzy. Jednym był Staś Dygat, siedzący zawsze w pierwszym rzędzie, z miną pełną dezaprobaty. A w czasie Mistrzostw Polski w roku 1949 ujrzałem strasznego Józia Prutkowskiego. Widziałem wtedy najpiękniejszą walkę mojego życia. Antkiewicz, Bazarnik w piórkowej. Ale ideałem naszym był Tolek. Żeby zobaczyć walkę Tolka z Czechosłowakiem, Tormą, jechaliśmy, weszliśmy na salę i bez biletów wróciliśmy do Wrocławia. My wszyscy, Tadek, Tolek i ja, żyliśmy z pokera, grając, jak to się mówiło, na RGO. Pomału interesy zaczęły się psuć. Za hazard usunięto nas z klubu. Tadek poszedł do więzienia, a ja z Kapem wzięliśmy się za bandytyzm. Pierwszą poważną pracę przeprowadziliśmy w szkole handlowej. O możliwościach tej imprezy poinformował nas inny kolega klubowy, Kaczor. Kaczor wybił niby to niechcący okno w szatni szkolnej, wychodzące na sąsiednią ulicę. Następnego dnia Kapę czekał już tam, a ja, wziąwszy teczkę, wszedłem z innymi uczniami do szatni i ukryłem się za paltami. Byłem wtedy chłopcem małym, o szczerym spojrzeniu Słowianina, który kłamie. Lekcja się zaczęła, woźny zamknął szatnię na klucz, a ja wtedy wybierałem co cenniejsze sztuki z garderoby i podawałem je Kapemu. Potem wyszedłem przez okno z garderoby i już po godzinie sprzedaliśmy wszystko na placu biskupa Nankiera, gdzie mieścił się czarny rynek. Dowiedzieliśmy się pewnego dnia, że w 2 ogólnokształcącym gimnazjum przy ulicy Stalina odbędzie się zabawa szkolna i że przyjdzie tam porucznik UB, który kochał się w jednej z uczennic. Wierzyliśmy głęboko, że porucznik zostawi pistolet w szatni, a ja już tam byłem –